temat, który pragnę zaprezentować, może będzie taki nieco szerszy. Nie chodzi tylko o konsekrację, ale o eklezjalny w ogóle wymiar życia konsekrowanego w indywidualnych formach. Dlaczego chcę też mówić w ogólności o życiu konsekrowanym? Ponieważ my nieco mówiąc o indywidualnych formach, mówimy często o czymś, co jest gdzieś obok, gdzieś jakaś forma przystawki. Natomiast indywidualne formy życia konsekrowanego, czyli dziewictwo, pustelnictwo czy wdowieństwo, one należą do po prostu integralnej części całego Kościoła i stanowią też o pięknie całego życia konsekrowanego. Dlatego myślę, że tutaj trzeba to zaznaczać, że indywidualne formy życia konsekrowanego, one stanowią po prostu integralną część w ogóle życia konsekrowanego. Nie na tej zasadzie, że są obok, gdzieś dostawka, przybudówka, ale stanowią po prostu istotny element. Życie konsekrowane od samego początku stanowi istotny element w ogóle życia całego Kościoła. Dlatego tym bardziej się cieszę obecnością tylu kapłanów i też biskupów, którzy towarzyszą osobom konsekrowanym, indywidualną formą życia konsekrowanego, na drodze ich rozwoju, na drodze wiary, czyli na drodze osiągnięcia świętości, bo to jest cel naszego życia, tak? Osiągnąć świętość i być chwałą Pana Boga. Więc my razem jesteśmy w Kościele, idziemy wspólną drogą, po prostu towarzysząc innym na drodze do świętości, czyli budujemy jedność w różnorodności. Teraz o wadze życia konsekrowanego znajdujemy w ogóle bardzo dużo dokumentów, ale myślę, że takim znaczącym też dokumentem jest Sobór Watykański II i Perfecte Caritatis, tak? Czyli odnowie życia konsekrowanego. Ten dokument, on wyznacza kierunki odnowy życia konsekrowanego, ale pokazuje, że życie konsekrowane jest istotnym elementem życia całego Kościoła. Ja, jak może mieliście okazję gdzieś tam się zapoznać, przed 2 lutym w czasie konferencji prasowej powiedziałem takie, myślę, że ważne słowa, mianowicie nie ma Kościoła bez życia konsekrowanego. I dodałem, nie ma życia konsekrowanego bez Kościoła. Czyli życie konsekrowane jest w Kościele, jest dla Kościoła, ale swoją misję realizuje też w świecie. Później zobaczmy, Ojciec Święty Jan Paweł II wydaje adhortację apostolską Vita Consecrata 96 rok, w którym podkreśla znaczenie życia konsekrowanego i dojdziemy tam za chwilę, wskazuje też na to, że cieszy się, ponieważ rozwija się dziewictwo konsekrowane, wdowieństwo i życie pustelnicze. Czyli Vita Consecrata dość znacząco wskazuje na indywidualne formy życia konsekrowanego. No i oczywiście Ojciec Święty Franciszek, 2014 rok, czyli w zasadzie rok po objęciu Stolicy Apostolskiej, ogłasza w Kościele rok życia konsekrowanego. Mało, ten rok życia konsekrowanego wydłuża nawet, ponieważ rozpoczął się jesienią 2014 i powinien de facto zakończyć się 2015 roku, natomiast wydłuża do 2016 roku, do lutego. No i nawet we Wrocławiu, gdy wtedy zostałem ogłoszony biskupem, stwierdzono, że to jest owoc roku życia konsekrowanego. No właśnie. Ale zobaczmy, to są ważne rzeczy, tak? I teraz jeśli chodzi o obecny też rok, duszpasterski w Polsce, który przeżywamy, wierzy w Kościół Chrystusowy. On nawiązuje oczywiście do synodalności, jest synodalności odwiązany, ale w tej przestrzeni Kościoła życie konsekrowane od samego początku zajmuje znaczące miejsce. Ja często podpowiadam w czasie spotkań z osobami konsekrowanymi, czy to są indywidualne formy, czy wspólnotowe, instytuty habitowe, czy niehabitowe, że dla życia konsekrowanego synodalność to jest po prostu normalny styl życia. Czyli dla osób konsekrowanych tak naprawdę synodalność nie jest czymś nowym, nie powinna być żadnym zaskoczeniem, ale rzeczywistością, którą dzielimy się, bo synodalność jest Kościół w drodze. Życie zakonne opiera się na synodalności, życie konsekrowane po prostu. To jest bardzo ważne. I teraz może posłużę się niektórymi stwierdzeniami z Vita Consecrata w kontekście też indywidualnych form życia konsekrowanego. A więc tutaj na początku chciałbym ukazać perspektywę obecności osób konsekrowanych w Kościele, no i jednocześnie oczywiście dla Kościoła i w świecie. I w tym samym pojęciu osoba konsekrowana zawarte są indywidualne formy życia konsekrowanego. Po prostu są one w Kościele, tak? I to od samego początku. I teraz już Vita Consecrata mamy w trzecim punkcie, gdzie w dokumencie czytamy, że życie konsekrowane nie jest rzeczywistością odosobnioną i drugorzędną, ale jest sprawą całego Kościoła. I teraz mamy też takie stwierdzenie, że podczas synodu kilkakrotnie stwierdzono, że życie konsekrowane nie tylko w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości ludu Bożego, ponieważ głęboko jest zespolone z jego życiem, jego świętością i misją. Ojciec Święty Franciszek ma takie dość ciekawe spostrzeżenie i mówi, że życie konsekrowane stanowi istotę po prostu Kościoła, nawet mówi, że jest sercem Kościoła. No i teraz oczywiście od kondycji serca zależy kondycja całego organizmu, tak? Wiemy doskonale, że jeśli ktoś ma nadciśnienie, czy niedociśnienie, jak się czuje, no właśnie, czyli jeśli życie zakonne funkcjonuje zgodnie z charyzmatem, z powołaniem, ze swoją misją, to życie Kościoła jest na dobrym poziomie. I teraz Ojciec Święty dodaje taką ważną rzecz, że kryzys Kościoła zawsze zaczyna się od kryzysu życia konsekrowanego. Czyli jeśli osoby konsekrowane są w kryzysie jest cały Kościół. I dodaje, każda reforma Kościoła zaczyna się od reformy życia konsekrowanego. Czyli jeśli osoby konsekrowane nabierają wiatru w żagle, czyli nabierają radykalizmu, no to reformuje się cały Kościół. Zmienia się cały Kościół. Czyli to jest taki papierek lakmusowy. I dalej Vita Consecrata czytamy, że życie konsekrowane porównane jest do drzewa o różnych gałęziach, które tkwi korzeniami w Ewangelii i przynosi obfite owoce w każdej epoce życia Kościoła. Jakżeż to niezwykłe bogactwo zakorzenili w Ewangelii i owocuje na różny sposób. To jest jedność właśnie zakorzenienia w różnorodności. A więc wiemy, że mamy w Kościele, a więc różnorodność życia konsekrowanego. I w tym właśnie mieszczą się stan dziewic poświęconych Bogu, pustelnicy i wdowy. I myślę, że taką ważną rzeczą dla eklezjalnego rozumienia życia konsekrowanego jest siódmy punkt Vita Consecrata. I tu znajdujemy też odpowiedź na pewne rzeczy. Mianowicie, radością i nadzieją napawa fakt, że znów rozkwita dziś starożytny stan dziewic poświęconych Bogu. Rozkwita. którego istnienie w chrześcijańskich wspólnotach jest poświadczone od czasów apostolskich. Czyli nieraz słyszymy, jak ktoś mówi, no dzisiaj w Kościele pojawia się coś nowego. Stan dziewic poświęconych Bogu. No już odpowiedź mamy. Stan, który jest rzeczywiście od niedawna, bo zaledwie od dziejów apostolskich. A więc zobaczmy, że no właśnie, tak? Stan, który jest obecny, ale też mamy w Kościele czasami właśnie zanik i narodzenie i odnowa i tak dalej. Mamy takie właśnie, tak jak w życiu duchowym, mamy stany pocieszenia i strapienia, tak. Dla mnie osobiście stan dziewic jest odpowiedzią Ducha Świętego na wezwanie danych czasów w Kościele i świecie. To znaczy, że dzisiaj, skoro przeżywamy właśnie rozkwit tej formy, to znaczy, że Duch Święty chce i Duch Święty mówi nam poprzez ten stan konkretne treści. Tylko zależy, czy go odczytamy. I teraz dziewice konsekrowane przez biskupa łączą się szczególną więzią z kościołem lokalnym, któremu służą z poświęceniem, chociaż pozostają w świecie. I tu mamy bardzo ważną rzecz, tak? Łączą się szczególną więzią z kościołem lokalnym. Kościołem lokalnym jest diecezja. Żyjąc osobno lub wespół z innymi, są szczególnym eschatologicznym wizerunkiem niebiańskiej oblubienicy przyszłego życia, w którym Kościół zazna wreszcie pełni miłości do Chrystusa oblubienica. Czyli mamy tą starożytną zasadę, żyją tu na ziemi, ojczyzną jest niebo, czyli to jest ten eschatologiczny wymiar, gdzie nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. I teraz pustelnicy i pustelnice należący do starożytnych zakonów lub do nowych zgromadzeń, czy też podlegający bezpośrednio biskupowi, przez wewnętrzne i zewnętrzne oderwanie od świata świadczą o przemijalności obecnej epoki, a przez post i pokutę ukazują, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale Słowem Bożym. Tego rodzaju życie na pustyni jest wezwaniem pustyni tego świata, skierowanym do bliźnich, do całej wspólnoty kościelnej, aby nigdy nie traciła z oczu najwyższego powołania, które polega na nieustannym przebywaniu z Panem. Czyli zobaczmy, że osoby konsekrowane, dziewice, ich powołaniem jest właśnie ukazywać przemianę świata, ale przede wszystkim umiejętność realizacji swojego powołania w osobowej więzi z Panem Bogiem. I teraz mamy ten ważny dodatek, o którym często są różne dyskusje. Ostatnio odrodziła się też praktyka konsekracji wdów, znana od czasów apostolskich. Czyli znów, to nie jest coś nowego. Nagle wdowy się pojawiły. Wdowy były od samego początku, no jak mąż umarł, to wdowa zawsze została. Także to jest, myślę, że jeszcze bardziej pierwotne niż stan dziewic wdowy były. No bo wdowy były, tak? Ale praktyka konsekracji wdów, znana od czasów apostolskich, no i oczywiście nawiązanie do pierwszego listu Tymoteusza i pierwszego Koryntian, oraz konsekracja wdowców. No właśnie, no to już Ojciec Święty dalej. Oczywiście ktoś powie, albo w kodeksie prawa nie ma. Nie wiemy. Kościół rozeznaje. Kościół rozeznaje. I my nie wiemy, czy w następnym kodeksie nie będzie. Jak kongregacja do tego podejdzie. My patrzymy od tej strony, że Kościół rozeznaje, bada znaki czasów, a później dopiero wydaje decyzję. Także tutaj, no jak często niektórzy mówią, bo nie ma takiego stanu jak konsekrowane wdowy, tylko są stany wdów. Ojciec Święty wyraźnie to zaznacza. Ale Kościół, tak jak powiedziałem, musimy wiedzieć, że Kościół jest rzeczywistą nie rewolucyjną, ale ewolucyjną. Kościół rozeznaje. Rozeznaje. Tak samo jak powstały zgromadzenia zachodnie, tak? Nie powstały od razu. Kościół rozeznaje. Teraz na przykład jest tak, że Stolica Apostolska zażyczyła sobie, że jeśli powstaje jakieś nowe zgromadzenie zakonne, musi być od razu zgoda Stolicy Apostolskiej, kongregacji. Nie jak przedtem było, że mógł powstać zakon na prawach biskupich. O, biskup zatwierdza ich diecezję. Teraz jest tak, że musi kongregacja to zatwierdzić. Czyli Kościół tak rozeznał, że jest taka potrzeba. I teraz jeśli chodzi o ten wdowców, osoby te, składając wieczysty ślub czystości, przeżywany jako znak Królestwa Bożego, konsekrują swój stan życia, aby poświęcić się modlitwie i służbie Kościołowi. Czyli mamy tutaj, zobaczmy, właśnie te dwa stany, dziewice i wdowy. Ale też i w tym wszystkim pamiętamy, że są obecni pustelnicy też od samego początku. W ukazywaniu świętości Kościoła obiektywne pierwszeństwo należy przyznać życiu konsekrowanemu. I znów, właśnie życie konsekrowane zajmuje pierwsze miejsce, mianowicie w ukazywaniu świętości Kościoła. Dlatego, że Ojciec Święty też Franciszek to pięknie potwierdził, że życie konsekrowane jest najbardziej radykalną formą naśladowania życia Jezusa. Nie ma bardziej radykalnej. Jest czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Tak? Dlatego życie konsekrowane zapowiada i w pewien sposób uprzedza nadejście przyszłej epoki, kiedy to nastąpi pełnia Królestwa Niebieskiego, które już jest teraz obecne w zalążku i w tajemnicy. Dlatego przedmiotem nieustannego nauczania Kościoła jest wielka wartość doskonałej czystości, zachowywanej ze względu na Królestwo, słusznie uważanej za bramę do całego życia konsekrowanego. Czyli Ewangeliczna Rada Czystości, która w sposób szczególny towarzyszy dziewicom konsekrowanym. I teraz pozwolę sobie odnieść się do instrukcji naszej na temat Ordo Virginum Ecclesiae Sponsae Immaculatae. Tutaj mamy punkt 22, myślę, że bardzo ważny, gdzie czytamy takie słowa. Zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła, tym, co charakteryzuje duchową fizjonomię osób konsekrowanych, należących do Ordo Virginum, jest zakorzenienie w Kościele lokalnym, zgromadzonym wokół biskupa, jego pasterza. I znów zobaczmy, czyli ta wartość tego życia konsekrowanego już, o którym żeśmy powiedzieli, i teraz miejsce realizacji powołania. To jest właśnie Kościół lokalny, zgromadzony wokół biskupa czy jego pasterza. I teraz w sposób szczególny podkreśla to ryt konsekracji, w którym najbardziej pierwotnym punktem odniesienia i wzorem jest Kościół. Tak? I teraz Kościół rozumiany jako dziewica przez integralność wiary, oblubienica przez nierozerwalną więź z Chrystusem, matka przez liczne dzieci zrodzone do życia łaski. Te trzy elementy właśnie konsekracji dziewic, tak? Czyli bycie dziewicą, bycie oblubienicą i bycie matką. To realizujemy w Kościele. I teraz dziewiczość, oblubieńczość i macierzyństwo. Trzy perspektywy, które pozwalają opisać duchowe doświadczenie dziewic konsekrowanych. Nie chodzi tu o cechy charakterystyczne, nakładające się lub zebrane razem, ale o duchowe dynamizmy, które wzajemnie się potwierdzają i wpisują podstawowe wyznaczniki życia otrzymanego na chrzcie. Dlatego też konsekrowane są córkami Kościoła i siostrami złączonymi z wszystkimi mężczyznami i kobietami więzami braterstwa. Piękne określenie. Więc to jest, zobaczmy, na wskroś eklezjalny wymiar indywidualnych form życia konsekrowanego. Są córkami Kościoła, a zarazem siostrami, z którymi związane są więzami braterstwa. Dlatego dziewictwo kobiet konsekrowanych znajduje swoje podstawy i znaczenie w wierze Kościoła. W rzeczywistości jest przeżywane świetle Chrystusa, i z miłości do Niego oraz odnosi się do całościowego przyjęcia bez ograniczeń czy kompromisu trynitarnego objawienia, które ostatecznie w Nim się realizuje. I teraz bym przeszedł może do zadania, które to jest takie teologiczne, powiedzmy, nakreślenie. A teraz jakie byśmy widzieli zadanie właśnie indywidualnych form życia konsekrowanego w Kościele? Myślę, że dzisiaj zawsze mamy jakiś taki problem, mianowicie z tym, żeby czuć, przeżywać razem z Kościołem, być w Kościele. Dlatego, że coraz częściej słyszymy właśnie o takim, mamy to indywidualne formy, ale słyszymy o indywidualizmie życia konsekrowanego. Co innego być w indywidualnej formie, a co innego indywidualizm. Indywidualizm to jest bardzo często takie osobista wizja swojego powołania, osobista wizja swojego życia. I tak jak nieraz ktoś przychodzi i mówi, bo ja mam plan na swoje życie, tak? Ja mam plan na swoją formację. A z kimś to zostało mówione, tak, to zostało mówione, a zostało to przemodlone, tak, a rozeznane, tak, a kto to potwierdził? No ja. No właśnie, tak. Czyli bardzo ważne jest to sentire cum ecclesia. I teraz tutaj to jest podkreślone również vita consecrata i teraz jest, mamy to wyraźnie zaznaczone. Od osób konsekrowanych oczekuje się, by były prawdziwymi mistrzami komunii i by żyły jej duchowością. Tworzyć komunię, uczestniczyć w komunii. I znów to, co powiedziałem na początku. Czyli nie być jakimś dodatkiem, przybudówką i tak dalej, ale być promotorem duchowości komunii. Czyli indywidualne formy życia konsekrowane, dziewice, wdowy czy pustelnice, mają się przyczyniać do budowania jedności w Kościele. Bycia znakiem jedności. Czyli po prostu, zobaczmy, to jest bardzo ważne, tak? Dzisiaj bycie w jedności z całym Kościołem, a nie na tej zasadzie, ja mam swoje indywidualistyczne spojrzenie. I coraz częściej, z jednej strony zobaczmy, życie konsekrowane ma być w Kościele, ma być jego sercem, ale niestety bardzo często od środka następują różnego rodzaju rozłamy, jesteśmy świadkami właśnie braku jedności. No, czasem mnie to aż strasznie boli, jak osoby konsekrowane nieraz gdzieś w środkach masowego przekazu próbują naprawiać Kościół, reformować i tak dalej. Nie potrafią stawić czoła problemom, natomiast właśnie to indywidualistyczne spojrzenie. To jest oderwanie od Kościoła. To właśnie to sentire, być, budować jedność. I teraz jako świadkowie i twórcy owej wizji komunii, która zgodnie z zamysłem Bożym stanowi zwieńczenie historii człowieka, zamysł kościelnej komunii, rozwijając się, zmysł kościelnej komunii, rozwijając się w duchowości komunii, kształtuje sposób myślenia, mówienia i działania, który sprawia, że Kościół rozrasta się w głąb i wszerz. Życie w komunii staje się bowiem znakiem dla świata, przyciągającą siłą, która prowadzi do wiary w Chrystusa. No zobaczmy, to jest tak naprawdę nic nowego. Pierwsi chrześcijanie, oni stanowili jedno. Dlaczego? Bo gromadzili się o świcie na modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego i na Eucharystii, na łamaniu chleba. Co wy czynicie, żeby stanowicie jedno? Dlaczego wy się miłujecie? Bo my razem się modlimy, razem trwamy we wspólnocie, razem rozważamy Słowo Boże. I tego oczekuje się od osób konsekrowanych. I myślę, że tego oczekuje się od indywidualnych form życia konsekrowanego. Na tym polega eklezjalny wymiar. Bycie w komunii, bycie w jedności, budowanie tej jedności, wskazywanie na jedność. A tym bardziej można by powiedzieć, że to zadanie o tyle jest ważne, że no, dziewice czy wdowy, tak, żyją w świecie. prowadzą po prostu taki, a nie inny tryb życia i właśnie od środka przemieniają ten świat. Dlatego ta komunia, budowanie jedności otwiera się także na dzieło misyjne. Staje się też misją. Można wręcz powiedzieć, że komunia rodzi komunię i w całej swej istocie przyjmuje kształt komunii misyjnej. To, że jesteśmy indywidualną formą życia konsekrowanego, ale nie świadczy, że my nie żyjemy we wspólnocie, w jedności. Dlatego tak bardzo ważne jest dzisiaj budowanie jedności, której źródłem jest właśnie modlitwa, słowo czy liturgia. I teraz mamy jeszcze kolejne takie piękne stwierdzenie, że kluczowym aspektem kościelnej komunii jest wierność umysłu i serca. Wierność umysłu i serca, to jest bardzo ważne dzisiaj, wobec nauczania biskupów, którą wszystkie osoby konsekrowane powinny lojalnie realizować w życiu, dając o niej otwarte świadectwo wobec ludu. No tak to już jest. No, zawsze jest oderwią od pasterza, rozproszą się owce, uderzą w pasterza, tak? Czyli dzisiaj bardzo często właśnie oderwać od Kościoła. To jest oderwać od Ojca Świętego, oderwać od biskupów, oderwać od pasterzy. No właśnie, to jest właśnie działanie zła, tak? Dzisiaj wiemy, że bardzo często gdzieś tam wchodzi taki pokusa krytyki, utyskiwania, szemrania. Rzadko kiedy właśnie nieraz mamy bezpośredni kontakt z tymi osobami, natomiast gdzieś z daleka tylko właśnie tak utyskiwanie i szemranie. Ale właśnie budowanie tej jedności, dlatego świadectwo synowskiej miłości jest źródłem mocy i skuteczności apostolstwa, które w ramach misji prorockiej wszystkich ochrzczonych skupia się zwykle na zadaniach wykonywanych w ścisłej współpracy z hierarchią. I teraz może byśmy sobie powiedzieli, no jakie zatem jest miejsce indywidualnych form życia konsekrowanego dzisiaj? Jakie jest może zadanie, nie tyle miejsce? I oczywiście tutaj znów przytoczę słowa choćby świętej Teresy z Lizji, która mówi: w sercu Kościoła Matki będę miłością. A więc budować jedność, ale być też miłością, tak? A zwłaszcza, że dzisiaj zobaczmy, że świat jest podzielony. Zresztą dzisiaj jest, możemy powiedzieć, jest problem budowania jedności. Już nie mówiąc o obliczach miłości. Miłość często jest degradowana tylko i wyłącznie do swojej cielesnej seksualności i tak dalej. Dlatego promować duchowość komunii, zresztą nowo milenium, te tam Ojciec Święty Jan Paweł II pięknie wyjaśnia, czym jest duchowość komunii. Następnie objawiać oblicze Chrystusa. No właśnie, ukazywać oblicze Chrystusa, bo dzisiaj jest to takie wszystko piękne, cudowne, natomiast ukazywać oblicze Jezusa, ubogiego, czystego i posłusznego, ale również Jezusa cierpiącego. Właśnie, że też istotnym elementem jest właśnie doświadczenie cierpienia, tak? Dlatego w świecie też osoby konsekrowane czy indywidualne formy życia konsekrowanego mają być takim widocznym znakiem, który wskazuje na obecność miłującego Boga, tak? To jest bardzo ważne. Obecność miłującego Boga. A teraz kto może wskazywać na obecność miłującego Boga? No, tylko ta osoba, która tej miłości doświadczyła. To kiedyś pamiętam świętej pamięci ksiądz profesor Kudasiewicz, który prowadził Dzień Skupienia na Gólu i takie pytanie zadał: czym się różni znak drogowy od współczesnego kapłana? No i po chwili mówi: za długo nie myślę, nie myślę swój, bo się niczym nie różni. Ten drogę wskazuje, ale żaden po tej drodze nie chce iść. No właśnie, żeby nie być tylko takim znakiem drogowym, tak? Bo my często chcemy spełniać funkcję znaku drogowego, ale nie uczestniczyć w ruchu drogowym. Czyli właśnie indywidualne formy życia konsekrowanego, a więc powołane są w Kościele do tego, aby wskazywać prowokować, ale po tej drodze iść. I teraz gdzie iść po tej drodze? Znowu Ojciec Święty Franciszek ukazuje nam bycie pasterzem, bo to jest pasterski wymiar również naszego życia. Bycie z przodu, po środku i na końcu. I teraz, żeby być takim znakiem, no to znak musi być widoczny i czytelny. Widoczny i czytelny. I tu nie chodzi o zewnętrzną formę, tak, bo indywidualne formy życia konsekrowanego, to może pustelnicy, no to wiadomo, jaki mają habit określony. Natomiast dziewice czy wdowy nie mamy tego wyglądu zewnętrznego, ale to nie świadczy, że my mamy być niewidoczni. A więc widoczni przede wszystkim poprzez nasze świadectwo życia. I to jest bardzo ważne. Nie tylko właśnie słowem, nie tylko no, jakimś tam wskazywaniem, ale przede wszystkim uczestniczeniem w drodze, na drodze wiary. I teraz znak ma być widoczny i czytelny. Czytelność naszego życia. Zobaczmy, że dzisiaj to świadectwo jest bardzo ważne. No po prostu no, świadectwo mówimy, że wiara rodzi się przez słuchanie Słowa Bożego, umacnia na modlitwie i poprzez sakramenty, a rozszerza się poprzez świadectwo. Dlatego no, zawsze zobaczmy, że Kościół się rozwija poprzez przyciąganie, tak? Poprzez przyciąganie, czyli świadectwo. I teraz znak, zobaczmy, informuje, znak prowokuje i znak towarzyszy. Czyli jesteśmy uczestnikami drogi wiary. Informujemy no, o życiu nadprzyrodzonym. Prowokujemy o życiu innym. I towarzyszymy. Bycie z i bycie dla. I myślę, że tutaj jest wielkie wyzwanie dla indywidualnych form życia konsekrowanego w Kościele, bo tutaj możemy powiedzieć, no to jest 99% to są kobiety. Może nawet jeszcze po przecinku tym 9, tak? 99 i 9. I myślę, że tutaj w ogóle wita konsekrata wskazuje na wielkie zadanie kobiet. Właśnie te elementy, tak? Ten element dziewiczości, oblubieńczości i ten element macierzyństwa. To są niesamowite naprawdę dary, które Pan Bóg złożył w serca indywidualnych form życia konsekrowanego. Żyjecie też w świecie, jesteście w świecie zaangażowane też jako osoby konsekrowane, ale dzisiaj właśnie ten fenomen kobiety, tak? Ten fenomen macierzyństwa. Tutaj możemy powiedzieć duchowego i fizycznego, bo wdowy no, to są no, też to są matki, babcie też, tak? To jest niesamowite towarzyszenie innym na drodze wiary. I uważam, że dzisiaj jesteście niesamowicie właśnie potrzebne te indywidualne formy życia konsekrowanego. To jest naprawdę znak czasu w dobie kryzysu rodziny, kryzysu małżeństwa i tak dalej, poprzez towarzyszenie innym. Towarzyszenie innym. Zresztą dziewictwo konsekrowane. Dzisiaj mamy ten styl życia właśnie taki kulturą chwili, mnóstwo singli, takich ludzi pogubionych, a tu nagle stan dziewictwa, tak? Stan dziewictwa, który wskazuje na konkretną rzeczywistość, że to są osoby, które są zaangażowane w różne dzieła, ale jednak wskazują na Pana Boga, czyli ten wymiar misji, posłannictwa, tak? Ale ten wymiar misji posłannictwa będzie realizowany wtedy, gdy będzie dobrze uformowane życie duchowe, bo on dopiero jest konsekwencją przeżywanej wiary. Dlatego ważne jest dzisiaj, oprócz tego, że zaangażowanie to promować wierność jako styl życia. Promować wierność jako styl życia. Dzisiaj wiemy, że no, problemy są z wiernością. A tymczasowo życie na próby. W zasadzie teraz to jest bez zobowiązań. Kiedyś mówiono to tak, ktoś żyje w konkubinacie, później na próbę, a dzisiaj to jest tak naprawdę bez zobowiązań. Czyli przywracać prawdziwe oblicze miłości. I w tym wszystkim teraz, żeby realizować to powołanie w Kościele, no potrzeba przede wszystkim właściwego rozeznania. I dlatego niezwykle ważnym elementem jest towarzyszenie indywidualnym formą życia konsekrowanego na drodze rozeznania powołania, a później na drodze realizacji powołania. Stąd też właśnie obecność tutaj wszystkich odpowiedzialnych. To tyle oczywiście takich mojej osobistej refleksji na temat życia konsekrowanego i indywidualnych form życia konsekrowanego w Kościele, ten wymiar eklezjalny i ten wymiar eklezjalny oczywiście można omawiać od kilku stron. Można omawiać od strony prawnej, bo to już zadanie prawników, od strony właśnie liturgicznej, nie od strony duchowej, który starałem się nakreślić. Dlatego myślę, że to, co jest piękne, Vita Consecratio, Vita Consecrata, radość z tego, że ten stan się rozwija, się powiększa. Stąd też naszym zadaniem jest w Kościele otoczyć większą opieką, większą troską, większym towarzyszeniem, aby te osoby w pełni mogły realizować swoje życie i powołanie. Dziękuję bardzo.